radio o późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru.
Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98,5 w Kitchener przy 1446 King Street East Kitchener, Ontario. Postkod, czyli kod pocztowy N2G2N7, gdy Państwo się przeczytają nam kartkę z życzeniami. Drodzy Państwo, witają studia bardzo serdecznie w studio Państwa ksiądz Jacek dzisiaj w zastępstwie księdza Piotra, na ręce którego wszystkim parotynom i wszystkim osobom konsekrowanym z okazji ich święta składamy na początek najpiękniejsze życzenia. Jest to wielka tajemnica dla nas, zwłaszcza tych zwykłych ludzi świeckich, którzy nie mieli takich uczuć jak powołanie, czy też stali z daleka, przyglądając się na przyjaciół, czy też kolegów z klasy, którzy takie powołanie mieli. Miałem w klasie dwóch kolegów. Jeden dotrwał, jest na kulu wielkim naukowcem. Nazywa się Staszek Janeczek. No i z tego też podziw dla osobowości ludzi pokroju księdza Jacka i innych księży, wszystkich ludzi zakonnych, składam hołd i na początek właśnie te życzenia, które chciałem przesłać.
Bóg zapłać, panie Jerku, za te ciepłe słowa, za życzenia, za dobre myśli o nas, konkretnie o księdzu Piotrze i mnie, którzy się tutaj pojawiamy w radio. No i tylko przypomnę, że wczoraj był dzień poświęcony życiu konsekrowanemu. Około 20 lat temu ojciec święty, błogosławiony ojciec święty Jan Paweł II, ogłosił Dzień Ofiarowania Pańskiego, również dniem życia konsekrowanego, chcąc, aby osoby konsekrowane po pierwsze miały takie święto, w którym mogłyby się rozradować na nowo swoim powołaniem, a także, jak pamiętam, ten list wysłany przez Ojca Świętego ogłaszający ten dzień mówił też, żeby zrobić sobie pewien taki bilans z naszego życia właśnie w tym dniu. Także dziękujemy bardzo, bardzo za życzenia. Pan Janek chciałby coś na temat życia konsekrowanego. Pan Janek jeszcze nie jest konsekrowany, ale jak tak znając pana Janka, nie Polsce, jest mu daleko.
Nie, w Polsce chciałbym... Dobry wieczór Państwu przede wszystkim. W Polsce jako młody człowiek miałem przyjaciela, cały czas jest moim przyjacielem, ksiądz Ryszard Znamiarowski, który jest obecnie proboszczem pod Wrocławiem. I ja jako młody chłopak, on jako młody wikary, myśmy się spotykali, graliśmy w szachy. I on był takim dla mnie wzorem właśnie kapłana. Mówił jako młody wikary, piękne kazania. I tak sobie właśnie marzyłem. O, ja bym też chciał kiedyś tak opowiadać o świętych. No i nawet nie przypuszczałem, że wyjadę z Polski na stałe, że będę mieszkał poza granicami. No jak każdy tutaj z słuchaczy mnie zna, od ponad 25 lat mieszkam w Kanadzie i mówię o świętych. Także ktoś mi mówi, never say never, nie wiadomo co przyszłość nam przyniesie. Także mój przyjaciel Ryszard Znamiarowski, często z nim rozmawiam, to jest taki ksiądz, który na przykład nie przyjmuje jakichś wynalazków cywilizacji, na przykład nie ma komputera, jak czytał Pismo Święte, tak czyta i książki o świętych, zwłaszcza on pasjonuje się życiem świętych, którzy byli przed nami i dali nam wzór, jak mamy żyć, dlatego są kanonizowani jako przykład do naśladowania.
Wspaniale.
Także nie słucha mnie ksiądz Ryszard, bo nie ma komputera.
Taka szkoda, a pewnie byłby dumny z wychowanka, który czyta Pismo Święte i medytuje i stara się nim dzielić, tak jak tutaj pan Janek. Także, panie Janku, można powiedzieć, że pan żyje.
Jest to pan przyjemność.
Żyje radami ewangelicznymi. To znaczy, że rady ewangeliczne nie są tak naprawdę tylko i wyłącznie zarezerwowane dla tych, którzy formalnie wstąpili do zakonów czy Instytutów Życia Konsekrowanego. Można też dużo z czystości, ubóstwa, posłuszeństwa praktykować w swoim codziennym życiu. Panie Irku, pan miał jakąś piosenkę?
Ja mam piosenkę, ale mam takie zwierzenie siostry Aliny Petrowa-Wasilewicz. To jest redaktorka, która przeprowadziła wywiad z siostrą Borkowską o powołaniu mniszki.
Tak?
I spodobało mi się... Tak, przeczytam, bo mi się strasznie to podoba, bo pani redaktor, dlaczego człowiek idzie do klasztoru na dodatek kontemplacyjnego za klauzurą, murem daleko od świata? Siostra Małgorzata Borkowska odpowiada: wszystkim ludziom dobrze jest znane zjawisko zachwytu. Człowiek widzi jakiś szczególny, piękny widok w górach czy nad morzem i tak się zachwyca, że chciałby się wtopić w ten krajobraz. Jakoś mu się oddać. Ludzie, którzy w ten sposób czują się wobec Boga, po prostu zostają mnichami lub mniszkami. To cała tajemnica. Pierwsze pytania, jakie zadają mniszkom niemal wszyscy ludzie z zewnątrz, dotyczy tego, czy nie żal nam tego, co odrzuciliśmy, idąc do klasztoru. Ci, którzy tak pytają, zapominają, że każdy człowiek przez całe życie niemal codziennie dokonuje mnóstwa wyborów. Studia, łożenek z ukochaną dziewczyną, choćby danie w restauracji. Wtedy człowiek nie myśli o tym wszystkim, czego się wybrał, a o tym jedynie, co wybrał. Dlaczego więc my mamy myśleć o tym, czego nie wybraliśmy? I głowić się, czy nam tego nie żal. W restauracji jemy z przyjemnością to, co wybraliśmy i nie myśleliśmy z melancholią o reszcie jadłospisu. Dla nas też jest ważne to, co wybraliśmy, a wybiera się to, co jest, uznajmy, za ważniejsze i lepsze, piękniejsze. To wystarcza i daje szczęście.
Nie piękne.
Gdańska. Drodzy Państwo, Torunia. Chciałbym teraz, bo w drodze na też swoją krucjatę jest Andrzej Kules. Zajmę parę minut i poświęcę jedną piosenkę jemu. Andrzej wczoraj pomógł nam bardzo przy zorganizowaniu tej części artystycznej, udostępnił sprzęt, pomógł mi go dźwigać. Chciałem Ci, Andrzej, bardzo podziękować tą drogą, piękną piosenką i również chciałbym, byś, zresztą jest to chyba człowiek, którego tu spotkałem, który czuje też bluesa, jak to mówi się w slangu młodzieżowym, i wiele tak zwanych linii melodycznych mamy wspólnych, mamy o czym porozmawiać. Cieszę się z tego bardzo, Andrzej, z tej znajomości, i ty masz dodatkowy talent, bo grasz na wielu instrumentach i ciągle nad tym pracujesz. Ja już zapomniałem, ale za to słucham dużo muzyki.
Oto wspaniałą rodzinkę, nie wiem, czy mnie to słychać.
Proszę,
panią żonę, panią Ewę i tak. Wspaniałe dzieci. Także to wszystko działa, tak po Bożemu.
Andrzej,
dzięki Bogu.
Jego syna Andrzeja widać z daleka, bo ma prawie 2 metry wzrostu.
A jak ale on jest tańczy, ministrantem.
Tak. Jest ministrantem, pięknie tańczy. Widziałem go kiedyś w klubie, jak tańczy. Tak.
Pozdrawiamy serdecznie.
Całą rodzinę.
I ta dedykacja dla ciebie, Andrzej.
Let it breathe.
może przyznać, że piękny ten utwór. Lady Rain, piękne aniołach, jak płaczą, to właśnie też pada. Drodzy Państwo, chcielibyśmy również tą drogą, może Janek na ty zaczniesz, chcemy złożyć również najlepsze życzenia naszym księżom na ręce księdza Stanisława. Również prosimy przekazać na ręce księdza Elwina, który tak dziarsko pomagał w tej parafii. I no jesteśmy, tak to rozmawiamy, dumni, że ta parafia duża, jak to Janek określił, i ksiądz Stanisław otwarty na wszystko, dzięki swojej inicjatywie i takiej pogodzie ducha wszystko to organizuje, wszystko powoli mu idzie, próbuje naprawiać wiele rzeczy w kościele. A przy okazji zauważyłem, że gromadzi się coraz więcej rodaków. Wczoraj przykład, na Opłatku pełna sala ludzi. Ciężko było nawet ludzi ruszyć do tańca już po skończonych kolędach, gdzie przepięknie śpiewał chór nasz kościelny. Pan organista tak pięknie poprowadził wersję dla narodu i były wersje czysto choralne. Piękny wieczór wczoraj przeżyliśmy w naszej parafii. Oby tak dalej, gratulujemy. A księdzu Stanisławowi i księdzu Elwinowi składamy piękną dedykację, składając najlepsze życzenia z okazji dnia życia osób konsekrowanych.
Ja tylko dodam, że zauważyłem dzisiaj podczas mszy świętej niedzielnej, podczas sumy, że było bardzo dużo osób na Eucharystii i myślę, że będzie tych osób coraz więcej, bo ja tak zawsze powtarzam, w Kitchener-Waterloo mieszka kilkanaście tysięcy Polaków, którzy mówią po polsku, a z dziećmi to jest może 20 tysięcy, a do polskiej parafii no, jest kilkaset osób, które jest zapisane, tak regularnie chodzi na mszę świętą. Jest to bardzo mało, to tak trzeba powiedzieć szczerze, jest to bardzo mało, także jest duża rezerwa jeszcze.
No ale widzisz, już widziałeś dzisiaj, dzieci mają już te środki do zabawy, ping-pong, turniej tenisowy ping-ponga. Ksiądz Stanisław organizuje.
Jak tak pan Janek mówi. Czy mnie słychać?
Już teraz słychać.
Tak, jak tak pan Janek mówi, no to ja też muszę się uderzyć w pierś, że no należy do tych Polaków, którzy mieszkają na terenie Kitchener-Waterloo, na do waszego kościoła nie chodzę. Nie chodzę i nie wiem, czy ksiądz Stanisław mnie jeszcze pamięta, bo już dawno się nie widzieliśmy, ale no też dołączam się do życzeń.
Ale wiadomo, o co chodzi. Tu chodzi o osoby świeckie, ale ja mam porównanie. Ja mam porównanie. My jesteśmy szczęśliwi, Polacy, którzy mieszkamy poza granicami, mamy księży Polaków.
Swoją mamy parę.
Ja jako młody chłopiec jeździłem na Ukrainę, koło Lwowa, taka miejscowość gliniana, gdzie się mój tato urodził, i widziałem. Ja wtedy miałem tam 13-14 lat. Widziałem, jak ludzie przychodzili do mojego kościółka, stawiali kielich, Pismo Święte kładli na stole i się sami modlili, bo nie było kapłana. Bo kapłani polscy zostali wywiezieni na Syberię i większość zamordowanych przez władzę komunistyczną. No a tutaj mamy polski księży, tylko trzeba się cieszyć i nie bać się polskiego kościoła. Ja zawsze tak zapraszam, reklamował kościół.
No, jestem sala parafialna teraz tak tętni życiem, że zapraszamy.
Serce Pana Jezusa, dlatego reklamuję, właśnie zapraszam do kościoła parafii polskiej, a ksiądz Jacek reprezentuje parafię kanadyjską, świętej Agnieszki.
Nie, o, skucha Pan Janek. Skucha Pan Janek. Znamy się już tyle lat, Pan Janek nie wie, co reprezentuje ksiądz Jacek, ale to już nieważne. Nieważne, dzisiaj nieważne. Ważne, żebyśmy się cieszyli, bo niedługo zacznie się Wielki Post i będziemy wtedy pościć. A teraz radujmy się.
Dla księdza Stanisława, dla księdza Elwina, Ty masz moc.
Przywrócić mnie do życia, Jezu. nasz móc uzdrowić moje ciało. Jezu, Ty masz moc przywrócić mnie do życia. Jezu, Ty masz moc wznieść mnie nad chmurami, bym ujrzał to, jak bardzo kochasz mnie. Jezu, Ty masz moc.
Księże Jacku, skoro tu już jesteśmy, to obiecał ksiądz Jacek nam opowiedzieć o pewnej historii. I strasznie mi miło, że ksiądz pamiętał o tym, bo to już było dosyć dawno. Tym bardziej, że ja też byłem we Włoszech i no tego miejsca nie znałem. Byłem trochę upokorzony, bo jakim cudem. Wydawało mi się, że wiele rzeczy zobaczyłem przez rok czasu życia w Italii, a tego miejsca nie. I tu mi ksiądz pomógł, wyjaśnił, że to nie jest tak dawno, a to ja byłem w 87 roku, także prosiłbym bardzo o przybliżenie słuchaczom również tego miejsca, które ksiądz w tym roku odwiedził, tak?
Tak.
Po ostatniej wakacji.
Za chwilkę przejdę do meritum sprawy, ale najpierw chciałem Państwu przypomnieć, tak troszeczkę zastępując księdza Piotra, który stara się jakby na bieżąco komentować to, czym żyjemy. Chciałbym Państwu przypomnieć, że w tej chwili mamy zapusty. Stare polskie słowo, myślę, że w dużym stopniu to już zapomniane, a to też dlatego, że po reformie liturgicznej w roku 1970 w liturgii zniesiono ten okres przedpostu. Otóż okres przedpostu, po polsku zwany zapustami, zaczyna się na 70 dni przed Wielkanocą, a zatem rozpoczął się w ubiegłą niedzielę, tak zwaną niedzielą siedemdziesiątnicy. Dzisiaj obchodzimy w starym rycie niedzielę sześćdziesiątnicy, po polsku tradycyjnie zwaną niedzielą mięsopustną. A za tydzień będzie już ta właściwa niedziela zapustna.
Ale czwartek będzie jeszcze faworkowy.
Czwartek będzie dniem tłustym czwartkiem, tak? Natomiast o co chodzi z tym czasem takim przedpostnym? Zawsze jest dobrze się do czegoś przygotować. Wielki Post będzie przygotowaniem do Wielkiej Nocy, a zapusty są przygotowaniem do postu. Tak mówiąc najprościej, często się zdarza, że minie już jeden, drugi tydzień Wielkiego Postu, no i pytamy się, a jakie zrobiliśmy sobie postanowienie? Jak nam wypełnianie tego postanowienia idzie? I okazuje się, że mija tydzień, dwa, my jeszcze żadnego nawet postanowienia sobie nie zrobiliśmy. A zatem Wielki Post można przeżyć o wiele owocniej, jeżeli już wcześniej przeżyjemy dobrze zapusty i odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób w tym roku będziemy Wielki Post przeżywać. Jakie modlitwy odmawiać, czego sobie odmówimy i tak dalej. A zatem zachęcam wszystkich słuchaczy Radio Późnej Porze, aby w taki indywidualny sposób sobie ten temat przemyśleli i zapusty 2013 też w swoim sercu jakoś odbyli. A teraz już temat, z którym zaprosił mnie pan Ireneusz. Chodzi o wizerunek Pana Jezusa z Manopello. Pierwszy raz zetknąłem się z tym tematem bardzo niedawno. W tym roku, przed Wielkanocą, w ubiegłym roku, przed Wielkanocą, oglądałem odcinek programu Warto Rozmawiać, w którym Jan Pośpieszalski zaprosił ekspertów, którzy dyskutowali na temat całunu toryńskiego. To jest oddzielny temat, być może na kilka pogadanek. Natomiast w trakcie tego spotkania pojawił się bardzo ciekawy temat. W Manopello, w maleńkiej wiosce 200 kilometrów na wschód od Rzymu, w kościółku księży ojców kapucynów, znajduje się przedziwny wizerunek. Wizerunek ten przedstawia Pana Jezusa zmartwychwstałego, ale takiego bardzo, bardzo umęczonego. Na tym wizerunku widać ślady pańskiej męki, widać złamany nos, ale widać też takie ogromne zdumienie, tak jakby ten wizerunek przedstawiał Chrystusa w sekundę po zmartwychwstaniu. Wizerunek znajduje się na takim bardzo, bardzo cieniutkim, niemalże zupełnie przeźroczystym materiale. Trzeba się odpowiednio ustawić, żeby móc go zobaczyć, gdyż jeśli światło pada zupełnie z tyłu, wtedy wizerunek znika. Czyli jeśli się spogląda na niego z drugiej strony, a ktoś otworzy nagle drzwi wejściowe, to też nagle tego wizerunku nie widać. A zatem na takiej bardzo, bardzo delikatnej tkaninie znajduje się oblicze Pana Jezusa umęczonego, ale zmartwychwstałego. Dlaczego ten wizerunek jest naprawdę godny najwyższej uwagi? Jego obecność na tym materiale, nie da się wytłumaczyć w żaden sposób znany współczesnemu człowiekowi. Dlaczego? Otóż jest pewne, że materiał ten to bisior. Bisior, zwany inaczej morskim złotem. Jest to materiał wytwarzany ręcznie. W tej chwili tylko na jednej wyspie, przez jedną rodzinę na Morzu Śródziemnym. Aby wytworzyć 200 do 300 gram tego materiału, trzeba wyłowić z dna Morza Śródziemnego 1000 ogromnych małż. Jest to taki jeden rodzaj małży. Dorosłe osobniki sięgają 60 do 90 cm i one siedzą sobie na dnie morza, przyczepione do tego dna czymś, co wygląda tak jakby włosie, taki jakby mały ogonek. A zatem trzeba zanurkować na dno morza i nożem odciąć tą małżę od dna, tak żeby nie uszkodzić tego, powiedzmy sobie w cudzysłowie, ogonka. Następnie trzeba te ogonki pozbierać, potrzeba 1000 małż, aby wytworzyć 200 do 300 gram tego materiału. Materiał jest, to są proteiny, a zatem materiał się odnawia. Jego nie niszczy ogień, nie niszczy kwas i co najciekawsze, nie absorbuje żadnych płynów. A zatem na tym materiale nie da się absolutnie niczego namalować. A wizerunek jest. Co więcej, gdy przywieziono do Manopello panią, która przez całe życie ręcznie tka bisior i przywiozła ze sobą fragment swojego wyrobu, okazało się, że najciemniejsze miejsca na Santo Volto, na świętym wizerunku, to jest naturalny kolor bisioru. A zatem w jakiś cudowny sposób, zupełnie niewytłumaczalny przez nikogo, bisior w ten sposób został rozjaśniony, że na nim znajduje się wizerunek Pana Jezusa. Następna sprawa. Zupełnie nowa, zupełnie świeża. Dosłownie kilka lat temu pewna zakonnica, trapistka niemiecka, siostra Blandina, w swojej książeczce do nabożeństwa miała wizerunek, który dobrze znamy z obrazków z całunu turyńskiego. Wracamy do tego całunu turyńskiego na chwilkę, gdyż dopiero od 100 lat wykryto, że na całunie turyńskim jest coś, co powstało na nim tak jakby klisza fotograficzna. Przez wiele, wiele, wiele lat, negatyw, wiele lat ludzkość nie miała pojęcia, że to tam jest, dopiero przed 100 laty to odkryto i naukowcy obliczyli, jaka potężna energia jest potrzebna do tego, żeby takie odbicie mogło się na materiale pojawić. To jest, ona jest obliczona, ale twierdzą, że jeszcze żaden agregat na świecie takiej energii nie byłby w stanie wytworzyć. A ten wizerunek tam właśnie jest. Przy czym na całunie turyńskim Chrystus jest jakby sekundę przed zmartwychwstaniem. Natomiast siostra Blandyna, mając właśnie ten wizerunek z całunu turyńskiego w swojej książce nabożeństwa i wizerunek Pana Jezusa z Manopello, zauważyła, że są tu pewne podobieństwa. Zaczęła to sobie tak przykładać, poprosiła, aby jej wydrukowano to na folii i gdy nałożyła jeden wizerunek na drugi, zaczęło jej się wszystko zgadzać. Pojechała tam do Manopello, zamieszkała przy klasztorku kapucynów i całymi godzinami od wielu lat, no tak jak mówię, nie od wielu, trudno mi w tej chwili powiedzieć, który to był rok, kiedy siostra Blondyna tam się sprowadziła, ale to myślę, że to nie więcej niż kilkanaście lat temu. On przebywa tam bardzo długo, medytując oblicze Pana Jezusa. W Manopello jeszcze w tej chwili można podejść na bardzo, bardzo bliską odległość, gdyż ten wizerunek znajduje się w monstrancji, która jest ustawiona nad ołtarzem, a za nią znajdują się schodki, po których można sobie wejść i dosłownie na 20-30 cm zbliżyć się do tego wizerunku, żeby go medytować. I powtórzę raz jeszcze, wizerunek na całunie turyńskim i wizerunek na chuście z Manopello, to jest ten sam człowiek. Kilka lat temu, już pamiętam, dokładnie 3 lata temu, polscy naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego pojechali do Manopello, przywieźli najlepszej jakości sprzęt fotograficzny, jakimi dysponują, zrobili ogromne powiększenia jednego i drugiego wizerunku i doszli do całkowitego przekonania, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że człowiek, który został umęczony w dokładnie taki sam sposób, jak opisują to Ewangelie, czyli osoba z całunu turyńskiego i ten z wizerunku Manopello, to jest dokładnie ta sama osoba i wszystkie najdrobniejsze detale, szczegóły twarzy, jak również rany, które się na niej znajdują, wszystko to się zgadza w 100%. Także nawet jeżeli ktoś chciałby zakwestionować prawdziwość całunu turyńskiego, jak również zakwestionować cudowność chusty z Manopello, z tym sobie nie poradzi. Absolutnie jest to ta sama osoba, ten sam Pan Jezus.
Księże Jacku, jak to się stało, że przez długi okres lat, przez wieki nie zostało to odkryte, ta chusta też? 100 lat temu całą taryński, a chusta też dopiero niedawno została udostępniona do tej.
Chusta z Manopello znajduje się tam co najmniej 400 lat, chociaż kapucyni twierdzą, że 500. Przez 300 lat stała w bocznym ołtarzu, gdzie światło z tyłu nie padało. W związku z tym ten wizerunek był prawie niewidoczny. Kapucyni umieścili monstrancję ze świętym obliczem nad ołtarzem dopiero w 1920 roku mniej więcej. Także od niespełna 100 lat można go podziwiać w takiej formie, w jakiej on tam jest. Natomiast dlaczego Manopello stało się znane? Otóż tutaj zasługa właśnie siostry Blandyny, kilku jeszcze profesorów z Gregoriany, ale najbardziej jest to zasługa niemieckiego dziennikarza Paula Bade, który od 10 lat jest korespondentem tygodnika Die Welt z Rzymu. On przeprowadził dochodzenie, czymże może być ta chusta z Manopello. Zajęło mu to około 3 lat. Opisał to w swojej książce. Książkę, którą kardynał Meissner z Kolonii po przeczytaniu nazwał kryminałem liturgicznym. Ale o tym chciałbym Państwu opowiedzieć dopiero za tydzień.
Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, słuchamy Ani jeszcze raz. teraz już Janek Mazur. Proszę cię.
Chciałbym wrócić jeszcze do dzisiejszej Ewangelii, która była czytana według świętego Łukasza z rozdziału 4. Jeżeli ktoś był w kościele, no to pamięta treść Ewangelii. Wyrzucili Pana Jezusa z synagogi w Nazarecie. Człowiek nie chce Boga, nie chciał Boga. I Pan Bóg przeszkadza ludziom. Przeszkadza ludziom w ich planach życiowych. Czy to jest możliwe? Tak, jest możliwe. Sami widzimy to na własne oczy. Jesteśmy świadkami. Pan Bóg, jak Jezus 2000 lat temu, z miłością szuka człowieka. W odpowiedzi ludzi ogarnia wściekłość. Widać to w polskim parlamencie, w polskim Sejmie, postawa ludzi z partii Palikota. Ile razy widziałem reakcję człowieka, kiedy słyszą o Bogu. Wtedy widać złość na ich twarzy. Osoby te chciały, by Boga mieć do spełniania życzeń. Mieć Boga na każde zawołanie. Kiedy życzenie się nie spełniło, to Boga nie ma, albo Bóg milczy i nie wtrąca się w ludzkie sprawy, do ludzkich problemów. No tak tłumaczą. Także wiara jest rzeczą trudną. I w Polsce ludzie walczący z krzyżem, z religią w szkołach, przyłączają się do tych z Nazaretu w synagodze i do obecnych przed pałacem Piłata, krzyczących precz z nim, precz z nim. Że nie precz z Piłatem, namiestnikiem, tylko precz z Jezusem. Obecni w Nazarecie czy w Jerozolimie byli podburzani, manipulowani. Jaki był mechanizm tego działania? Podobny jak dzisiaj. Ośmieszanie, składanie fałszywego świadectwa na temat Kościoła i samego Jezusa, że był zwykłym człowiekiem, zwykłym śmiertelnikiem, może dobrym człowiekiem, mądrym, ale nic poza tym, jak wielu innych. Proszę zauważyć, że w każdym środowisku w Polsce, czy tutaj w Kanadzie, jeżeli jakaś osoba mówi dobrze o Kościele, broni Kościoła, to od razu szukają w tym człowieku jakiś wad, szukają słabych punktów. Każdy mądry głos jest wyciszany, przeinaczany, wyśmiewany. Dlaczego tak się dzieje? Robi się wszystko, aby uniemożliwić dotarcie dobrej nowiny, Ewangelii do ludzi. Ja tak to rozumiem. I przechodzę do historii Kościoła. W tym miesiącu mija dokładnie 1700 lat od uzyskania wolności dla wyznawców Jezusa Chrystusa w Cesarstwie Rzymskim. Przypomnę, że 28 października 312 roku Konstantyn zwyciężył swojego przeciwnika Maksyjusza, po czym uroczyście wkroczył do Rzymu. Senat na jego cześć polecił zbudować kolumnę z jego wizerunkiem Konstantyna i Konstantyn trzyma w ręku krzyż. W następnym roku, w lutym, w 313, wydał Konstantyn edykt tolerancyjny i po prawie 300 latach prześladowań chrześcijanom zagwarantował pełną wolność religijną, zresztą wszystkim religiom, także i chrześcijanom. Przypomnę, że Konstantyn wychował się na dworze cesarza Dioklecjana, który w tak straszny sposób kazał zabijać wyznawców Chrystusa. Dioklecjan, o którym wspominałem chyba 2 tygodnie temu, czy 3, abdykował chyba w 306 czy 5 roku, przeniósł się do Splitu, obecnie Chorwacja, i tam podlewał, sadził warzywa, marchewkę, pietruszkę. Także w 313 roku, kiedy uzyskali wolność chrześcijanie, on wyłączył się i przesiadywał w tym ogródku w Splicie. Edykt został ustalony przez dwóch cesarzy imperium, Konstantyna i Licyniusza. Jeden był cesarzem wschodu, drugi zachodu, czyli w całym Imperium Rzymskim. Zniesiono karę śmierci na krzyżu. Kara śmierci w cesarstwie była około 800 lat. Niedziela została uznana za święty dzień odpoczynku. W Rzymie, na polecenie Konstantyna, zaczęto budować bazylikę świętego Piotra na Watykanie, świętego Jana na Lateranie i świętego Pawła za murami. W tym czasie Konstantyn nie był chrześcijaninem. Przyjął chrzest dopiero w 337 roku przed jego śmiercią. Kościół w tamtym czasie stanowił liczbowo nikłą mniejszość w państwie rzymskim. Konstantyn był pod wielkim wrażeniem odwagi i wytrwałości chrześcijan w okresie prześladowań. Spokojnie szli na śmierć za wiarę. Wyglądem nie różnili się od innych ludzi. Byli spokojni, nie szukali zemsty. Każdy ze skazanych na śmierć przed egzekucją otrzymywał pytanie: czy wierzysz w Jezusa z Nazaretu? Jeśli powiedział, że nie wierzy, mógł iść wolny do domu. Kościół był co jakiś czas prześladowany i ciągle się odnawiał. Zwiększała się liczba wyznawców i to jest bardzo ciekawe. W cesarstwie ludzie zaczęli poszukiwać prawdziwego Boga, bo posągi stały martwe. Jak pisze święty Paweł w jednym z listów, martwe mają oczy, a nie widzą. Po uzyskaniu wolności zadaniem Kościoła było dobrze przygotować katechumenów do chrztu świętego. Nie było to proste, tłumaczyć ludziom, że Jezus został zabity i powstał z martwych. Następnie boskość Pana Jezusa, człowiek i Bóg. Już za Konstantyna powstały herezje, arianizm. Biskup z Antiochii, który żył w Aleksandrii, Ariusz, głosił swoje błędne nauki. Dlatego cesarz Konstantyn zaprosił wszystkich biskupów do Nicei na sobór powszechny. Było to w 325 roku. 250 biskupów obradowało 2 miesiące. Przybyli także ludzie okaleczeni, inwalidzi, ludzie po torturach za Dioklecjana i poprzednich cesarzy. Prawdziwi świadkowie cierpienia za wiarę. Niektórzy na ciele mieli ślady przypalania gorącym metalem. Mieli źle zrośnięte kończyny. Także oni byli w Nicei. Dużą rolę odegrała postać diakona Atanazego na soborze. Atanazy walczył przeciwko Arianowi. Potępiono Ariusza i jego zwolenników i przyjęto symbol nicejski, który do dzisiaj powtarzamy. Jezus, Bóg z Boga, zrodzony, a nie stworzony. Jezus jest współistnieniem Ojca, współistotnym Ojcu, światło ze światłości. Arian został wykluczony z Kościoła. Było to około 1700 lat temu. Obecnie jednak około 8 milionów ludzi chodzi po domach i głosi nauki błędne, podobne do Ariusza, że Jezus był tylko stworzony, jeden z aniołów. Cesarz Konstantyn był na soborze, ale nie zabierał głosu, tylko przysłuchiwał się obradom. Powszechnie się mówi, że po edykcie w 313 roku przestano prześladować chrześcijan. Nie jest to do końca prawdą, bo na wschodzie dochodziło do zabójstw chrześcijan na polecenia lokalnych władców. Po jakimś czasie zwolennicy Ariusza, Arianie, zaczęli przekonywać cesarza Konstantyna o ich słuszności i cesarz zesłał na wygnanie już wtedy biskupa Atanazego, który bronił prawd wiary. W Rzymie z okazji 20-lecia rządów Konstantyna Senat rzymski zorganizował pochód ofiarny na pogański Kapitol. Konstantyn nie wziął w tym udziału i wtedy polecił wybudować właśnie świątynię ku czci Piotra, Pawła i Jana. Wzbudziło to nienawiść senatu i pogan w Rzymie do Konstantyna. Cesarz opuścił miasto Rzym i już nigdy więcej nie powrócił. Zaczął budować nowy Rzym nad Bosforem. Jak mówił, prawdziwe chrześcijańskie miasto, Konstantynopol. Obecnie się nazywa Istanbul. Miasto Konstantynopola. Ale zaczął się kolejny problem. Pierwszeństwo biskupów. Kto jest ważniejszy? Z Rzymu, z Antiochii, Aleksandrii czy Konstantynopola? Przypomnę, że już zapomniane miasto Antiochia to było trzecie największe miasto w Imperium Rzymskim. Mieszkało wtedy około 500 000 ludzi. I na drugim soborze powszechnym w Konstantynopolu w 381 roku pozycja biskupa Starego Rzymu utrzymała prymat, nie była kwestionowana. I tak zostało w kościele rzymskokatolickim do dzisiaj. Papież Polak był 265 biskupem po Piotrze. Benedykt jest następnym, który jest pochodzenia Niemcem. Dziękuję za uwagę.
W twoim temacie pozwolę sobie o chrześcijanach i zmaganiami chrześcijan w Polsce na podstawie ciekawego artykułu Ojczyznę wolną pobłogosław czy wróć nam, Panie. Historia pieśni Boże coś Polskę sięga 1816 roku. I początkowo był to hymn Królestwa Polskiego, zamówiony przez księcia Konstantego na cześć cara Rosji, Aleksandra I Romanowa. A sporny refren brzmiał wtedy: przed Twe ołtarze zanosim błaganie, naszego króla zachowaj nam, Panie. Już rok później Polacy spontanicznie zaczęli śpiewać: naszą ojczyznę racz nam wrócić, Panie. Refren ten już niemal 200 lat denerwuje zaborców, okupantów i miejscowych renegatów, którym powierzono zewnętrzne znamiona władzy w Polsce, a jego słowa bywały nawet urzędowo zakazywane. Tak stało się w zaborze rosyjskim w 1862 roku, przed wybuchem powstania styczniowego. Już w powstaniu pieśń ta powszechnie towarzyszyła walczącym rodakom, którzy nazwali ją Marsylianką 1863 roku. Fenomen tego nieoficjalnego hymnu Polski polega na tym, że nasi rodacy spontanicznie sami wyczuwali historyczne momenty, w których należy śpiewać zamiast pobłogosław, wróć nam, Panie. I tak pobłogosław obowiązywało w II Rzeczypospolitej, a w czasach okupacji niemieckiej i późniejszego panowania komunistów niezmiennie śpiewano: przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Dziś w kościołach, a także w takim magicznym miejscu jak krakowskie przedmieście Warszawy, znowu coraz częściej rozbrzmiewa Boże coś Polskę w wersji zaborczej i okupacyjnej. A kolejne władze i wspierające ją mianowane elity mają z tym poważny problem. Co robią? Próbują przekonywać, że po raz pierwszy od dwóch wieków instynkt zawiódł Polaków i pomylili wersję pieśni. Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza, 10 listopada 2010 roku pisze: rozum prezesowi racz wrócić, Panie. Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie, w tej wersji Boże coś Polski śpiewało się zwykle w czasach niewoli. Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński razem z tłumem działaczy PiS i obrońców krzyża wybrał właśnie ten refren. Każdy ma prawo czcić pamięć bliskich tak, jak uważa za stosowne. Sięganie do patriotycznych gestów z czasów zaborów i okupacji przekracza jednak granice groteski. Staje się kpiną z tych, którzy tragicznie zginęli, a nie hołdem ich pamięci. Polski dziś nikt nie okupuje. Więcej, nikt jej nie zagraża. Skąd więc ten fałszywy patos? Od wielu miesięcy tragedia smoleńska jest wykorzystywana przez PiS w celu podważania prawa do władzy demokratycznie wybranej władz Rzeczypospolitej.
3 maja 2011 roku ta sama Gazeta Wyborcza. Właśnie dzisiaj, w dniu majowego święta, trzeba zaapelować. Nie czyńmy z naszych narodowych symboli, z naszych pieśni i sztandarów zakładników współczesnych sporów. Mówił we wtorek po południu na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości z okazji 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent stwierdził, że dziś boli serce, gdy słyszy święte słowa dla Polaków: ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie. Śpiewane przeciwko współczesnej, przecież wolnej naszej Polsce. Tym głośniej i radośniej powinniśmy śpiewać w dniu dzisiejszym: ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. Bo tymi słowami dziękujemy za odzyskanie wolności Panu historii, ale i wszystkim ludziom, którzy w tej walce położyli zasługi, dodał. Zastanawiam się, czy dzisiejsze władze III Rzeczypospolitej i wspierające jej elity oraz zaprzyjaźnione media zdają sobie sprawę, jak ta walka z ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie, ich demaskuje, ośmiesza oraz kogo coraz bardziej przypominają. Otóż 4 września 1945 roku minister informacji i propagandy zainstalowanego przez Stalina w Polsce marionetkowego rządu złożonego z zaprzańców i zdrajców wydał okólnik nakazujący podjęcie odpowiednich środków, by Polacy śpiewali w kościołach Boże coś Polskę, używając słów: ojczyznę wolną pobłogosław, Panie, a nie ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Ubeków oddelegowano do kościołów, by głośno intonowali pobłogosław zamiast wróć nam, Panie. Wyczulam czytelników warszawskiej gazety, by rozglądali się podczas niedzielnych nabożeństw, bo jest wielce prawdopodobne, że w tłumie wiernych rozpoznacie ucharakteryzowanych na różnych brodaczy i wąsaczy dziennikarzy z ulicy Czerskiej i Wiertniczej oraz polityków PO, SLD, PSL i ruchu Palikota oraz pracowników Kancelarii Prezydenta, którzy będą próbowali wam porwać refren ze słowem pobłogosław, Panie. Ja osobiście nie wierzę, że naród po raz pierwszy się pomylił, a więc chyba jedynym wyjściem dla rządzących będzie wydanie zakazu jak carat w 1862 roku albo okólnika podobnego do tego z 1945 roku wydanego przez zdrajców komuchów. Źródła: Gazeta Wyborcza, 3 maja, podawałem już, 2010 roku i 11 listopada. I Archiwum Dziennika Polskiego, a autor Mirosław Kokoszkiewicz napisał ten krótki felieton. A oto nasz ulubiony Maciej Wróblewski. Ojczyznę wolną. Posłuchajmy, jak śpiewał.
Samych pomnażał jej sławę.
Maciej Wróblewski śpiewał tą pokojową wersję. Drodzy Państwo, cały internet i cały zeszły tydzień, mimo że tak bardzo się tym nie interesowałem, docierały do mnie informacje na temat profesor Krystyny Pawłowicz z Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która została przez wszystkie polskie media i przez internet opluta jak tylko możliwe. Posłuchajmy drugiej strony. Chcę Państwu zaproponować parę minut na zakończenie audycji spotkanie z panią profesor. Pani profesor jest prawnikiem, ma mnóstwo wychowanków, mnóstwo prac. Posłuchajmy też, co w rozmowie, taki jeden tylko początkujący akapit, Paulina Gajkowska zahacza panią profesor, przepraszam Państwa. Deklarowano panią na negatywną bohaterkę internetu. Skala reakcji zaskakuje. Sądzę, że przyczyn jest co najmniej kilka. Po pierwsze, ideologie genderowe, lewicowe i feministyczne weszły do naszego kraju po wstąpieniu do Unii Europejskiej. I cały czas w ekspansywny i niezwykle agresywny sposób docierają do nas. Obecnie mamy do czynienia z falą roszczeń środowisk homoseksualnych, które żądają sankcjonowania niebezpiecznych rozwiązań prawnych, które w gruncie rzeczy nie są niczym innym niż rozluźnieniem obyczajów i promocją postaw gorszących społeczeństwo. Jak okazuje się w badaniach na ten temat, większość społeczeństwa sprzeciwia się tak zwanym związkom partnerskim. Niestety. Obecny rząd popiera poglądy tych ekspansywnych środowisk. Nie wiem, czy wynika to z autentycznych poglądów, czy z koniunktury. Tak czy inaczej, środowiska skrajnie mniejszościowe wyczuwają teraz dobry moment na forsowanie swoich lewackich haseł. Kolejną przyczyną ataków na mnie jest to, że reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zauważyć, że to głównie posłowie tej partii są rozliczani z ich rzekomej mowy nienawiści, nawet jak milczą, to również jest to nienawistne milczenie. Mamy do czynienia z jakąś paranoiczną sytuacją, w której jedna strona może obrzucać błotem posłów opozycji, kapłanów, kościół, ale już ci, którzy są atakowani, nie mogą powiedzieć czegoś ostrzej czy barwniej, ponieważ jest to od razu utożsamiane z sianiem nienawiści, a nawet faszyzmem. Kolejną kwestią, która jest pewna, nie podoba się medium głównego nurtu, jeśli chodzi o mnie, to fakt, że łączą mnie z Radiem Maryja, Telewizją Trwam. Sądzę, że nie bez przyczyny jest również to, że umiem z dziennikarzami rozmawiać. Przyznaję, nie jestem dla nich łatwym rozmówcą. Mówię, co myślę, nie boję się, więc tym bardziej budzi to agresję. Uważam po prostu, że nie można dawać zapędzać się w kozi ruch tylko dlatego, że rozmawia ze mną dziennikarz od początku mi nieprzychylny. Korzystam z wolności słowa, uważam, że nie przekroczyłem granic przyzwoitości. Zwłaszcza, że w stosunku do polityków opozycji są artykułowane oszczerstwa, a nie odwrotnie, czego najlepsze przykłady możemy znaleźć w książce Sławomira Kmiecika pod tytułem Przemysł pogardy. Mam taki typ ekspresji, nie każdemu się podoba.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, miło mi Państwa powitać i zaprosić na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pani profesor Krystyna Pawłowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
Pani profesor, jak się pani czuje po tygodniowej, bez mała, kampanii medialnej pod tytułem Bądź postępowy i dołóż Pawłowicz?
Bardzo pięknie, bardzo dziękuję przede wszystkim za reklamę. Ważne, żeby nazwiska mojego nie przekręcać. Natomiast ja jestem przyzwyczajona do takich sporów, dlatego 40 lat uczyłam na uniwersytecie i spory z młodymi ludźmi między 20 a 30 zahartowały mnie, jestem przyzwyczajona do sporu na wiele frontów, także bardzo
proszę. Ale teraz siła rażenia, pani profesor, chyba jest o wiele większa.
Daję radę.
Dajemy radę,
absolutnie.
Pani profesor, stała się pani wrogiem publiczny numer jeden, bo pani zakwestionowała pewną filozofię, ideologię, która w Polsce właściwie już obowiązuje, przynajmniej w niektórych kręgach. Pani profesor, sprzeciwia się pani takim fundamentom, przecież legalizacja związków partnerskich to jest takie sztandarowe hasło lewicowców wszelkiej maści. Na pani mówi, że to są związki, to szkodliwe tak naprawdę dla społeczeństwa.
One są szkodliwe, bo one są nienaturalne. Po prostu są sprzeczne z naturą i ja też nie chciałabym się jakby skupiać na tych sprawach o charakterze obyczajowym. Moim zadaniem w klubie było przedstawienie prawnej opinii na temat tych trzech projektów plus dwa akty wykonawcze. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
Dlaczego te trzy projekty są niezgodne z konstytucją?
One są niezgodne z konstytucją, ponieważ wszystkie trzy podważają fundamentalnie, rażąco, zdecydowanie artykuł 18 Konstytucji, który wyraźnie mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo, macierzyństwo pozostaje pod ochroną państwa. Pozostawanie pod ochroną państwa to znaczy jednocześnie, że nie można tworzyć żadnych innych instytucji, rodzajów, tworów, związków, które by podważały, które by podkopywały, które by umniejszały atrakcyjność związku małżeńskiego jako kobiety i mężczyzny. Jeszcze raz chcę powiedzieć, związku małżeńskiego, również konkubinaty w rozumieniu artykułu 18 nie pozostają pod ochroną państwa i one nie korzystają. Osoby, które żyją w związku właśnie nieformalnym, też nie oczywiście orzecznictwo sądowe stworzyło tutaj pewne możliwości łagodniejszego traktowania, natomiast już absolutnie nie może tutaj być mowy o tym, żeby związki dwóch mężczyzn, dwóch kobiet traktowane były jako kolejny jakiś związek, jakaś rodzina. To jest w ogóle absolutnie niemożliwe i na to w każdym razie ze strony konserwatywnej czy wierzącej części społeczeństwa nie może być zgody.
Pani profesor, Platforma Obywatelska, część posłów Platformy Obywatelskiej, która głosowała za odrzuceniem, która głosowała przeciwko odrzuceniu tych wniosków, twierdzi, że no dlaczego właściwie się nie pozwolono dyskutować o związkach partnerskich, o tych projektach, tylko zamyka się dyskusję, no i się bardzo autorytatywnie przegłosowuje te projekty.
No nie można oswajać społeczeństwa, no jak jeśli Komisja Ustawodawcza zresztą powiedziała, że dalsze procedowanie nad nim jest niedopuszczalne, ponieważ jest to sprzeczne z konstytucją. Wszystkie ekspertyzy, które otrzymaliśmy, które posłowie otrzymali sobie, a zwłaszcza ekspertyzy Sądu Najwyższego, były miażdżące, więc nie ma powodu, nie można dyskutować nad czymś, co jest rażąco sprzeczne z konstytucją, co w rozumieniu i w ocenie członków Komisji Ustawodawczej nie jest dopuszczalna dalsza droga. Skutkiem negatywnym byłoby oswajanie społeczeństwa, dlatego że media właśnie te sprzyjające rządowi, a zwłaszcza panu premierowi Tuskowi, natychmiast oswoiłby, pokazałyby od najlepszej strony, żadne nasze wystąpienia nic by nie dały. My nie mamy takiej siły przebicia i codziennie sączono by, pokazywano by łzawe widoki jakiegoś leżącego homoseksualisty, który właśnie zachorował na serce, nie można mu tam udzielić wody albo pójść spytać o jego zdrowie. Natychmiast wykorzystane było do młotkowania i po prostu redukowania.
Ale jeszcze pozostańmy chwilę przy takich formalnych sprawach. W jakim trybie właściwie te projekty były procedowane? W jakim trybie zostały zgłoszone i tak dalej? Jak to się odbywało?
Więc to zgłosił jeden klub, jeden projekt zgłosił, dwa projekty zgłosił SLD i Ruch Palikota i drugi projekt zgłoszony był przez pana ukształtowany, napisany przez pana Dunina, ale z tego, co potem dowiedzieliśmy się w późniejszych z wystąpień sejmowych, wewnątrz nawet klubu PO nie był konsultowany, i niektórzy posłowie byli nawet zaskoczeni, bo wiemy, że tam nawet powstawał taki, byli bliższy sympatią pana ministra Gowina, jakiś projekt pana posła Żalka, który moim zdaniem jest również niedopuszczalny, ale to o tym kiedy indziej. Natomiast chcę też powiedzieć, że ponieważ tych ustaw, w tych projektach wszędzie napisane, na początku napisane było, że to jest taki projekt, który dotyczy związku dwóch osób. Dwóch osób, to znaczy związku może być heteroseksualny, to znaczy kobiety i mężczyzny, ale również dwie osoby, to jest dwie baby i dwóch facetów. I teraz osoby niezorientowane myślą przede wszystkim, że to chodzi no kobiety i mężczyzny. Bardzo wiele, my przyzwyczailiśmy się, że takich związków jest dużo i właściwie nawet jesteśmy gotowi im tutaj pewne jakieś przywileje dać, ale nie widzimy, osoby z zewnątrz nie widzą zagrożenia. Konkubinaty zostały wykorzystane przez homoseksualistów, żeby podwieźć się, tak jak koń trojański, przy wykorzystaniu instytucji konkubinatu, oni tam właśnie, bo to też jest związek dwóch osób. Tylko chcę też powiedzieć, że oni oczywiście piszą to w uzasadnieniu, natomiast czy ktoś konsultował w ogóle z tymi konkubentami, nie ma z organizacjami konkubentów, już się śmieję tutaj, nikt, to nie było w ogóle konsultowane, może oni sobie tego nie życzą. Konkubinaty mają na dzień dzisiejszy w Polsce pewne uprawnienia wynikające głównie z orzecznienia sądowego i nie ma potrzeby, oni po prostu wykorzystują te instytucje, bo głównie chcą sobie coś załatwić. A tego, jak pokazują badania, 70% Polaków tego nie akceptuje. I jeszcze jedno zdanie, że chciałabym tu, gdyby pan pozwolił. ten projekt, który zmienia świadomość człowieka, obala fundamenty ustroju, obyczajowy ustroju rodziny polskiej, prawa rodzinnego, nie był w żaden sposób konsultowany społecznie. Czy ktoś z Państwa słyszał o dyskusjach? Dowiedzieliśmy się z nienacka, nie było żadnych dyskusji, żadnej, nie proszono o kościoła nawet o wypowiedź. Wszyscy wiemy, badania, które robi się teraz na poczekaniu po fakcie, pokazują, że 70% społeczeństwa jest przeciwko temu, żeby dwóch facetów albo dwie kobiety miały jakąś przywilej i były zrównane w bardzo wielu sprawach z małżeństwami.
A pani profesor, a dlaczego rząd nie miał stanowiska w sprawie tych projektów ustaw, jak się okazało?
Bo wewnątrz rządu był spór i pan minister Gowin był przeciwny, jak widzieliśmy, natomiast pan premier Tusk, który najwyraźniej nie zna konstytucji, bo mówi, że o sprzeczności z konstytucją to jest stanowisko, opinia pana ministra Gowina. Otóż nawet Sąd Najwyższy, to ja nie wiem, na jakiej podstawie pan premier mówi, skoro i Sąd Najwyższy, i minister Gowin, który jest minister sprawiedliwości, nie musi być on sam, nie jest prawnikiem, ale nie musi być prawnikiem, przecież to nie on sam, myślimy od tego bardzo porządne kadry i oczywiście powiedziano mu, nie może, prawnik nie może żaden powiedzieć, że związki homoseksualne są zgodne z konstytucją, ponieważ są oczywiście sprzeczne z artykułem 18, gdyż oczywiście przecież związki homoseksualne to nie są związki kobiety i mężczyzny, które państwo ma chronić i na nasz koszt przyznawać pewne przywileje.
Panie profesor, czy konsekwencją, załóżmy, usankcjonowania tych związków, czy jeszcze może wcześniej, czy pan zdaniem Donald Tusk złamie kręgosłupy tych posłów z tak zwanej grupy konserwatywnej i przy kolejnym podejściu, bo to, taka jest zapowiedź, będą już głosować za takimi związkami?
Mi się wydaje, że już nie trzeba będzie łamać kręgosłupów, dlatego że dzisiaj słyszałam, że pan minister Gowin, że właściwie tam, żeby rozładować ten konflikt, przygotowane będą dwa projekty. Podejrzewam, że pan ze Zgierza, pan poseł Dunin, on powiedział, że on tam właśnie uwzględni różne tam uwagi, on coś zrobił lepszy, ale również być może w tym pierwszym podejściu był trochę jakby zmarginalizowany i odstawiony na bok projekt albo propozycja, którą pan poseł Żalek przygotowywał. I teraz być może jakby tam do pewnej zgody, dobrze, wy przedstawicie swój, my swój, także bądźcie, wszyscy jesteśmy tutaj zadowoleni, każdy będzie miał swój, będziemy mieli co poprzeć. Natomiast ja myślę, że nie będzie takiego podejścia, bo podejrzewam, że teraz Platforma przyjmie, ponieważ pan poseł Żalek, ja kiedyś wyczytałam, gdzieś tutaj już widziałam ten projekt, on również jest sprzeczny z konstytucją. Przyznawanie jakichkolwiek praw osobom tej samej płci. Tutaj pan minister Gowin mówi, że my tutaj właśnie tylko w kwestii dziedziczenia, czy no pochówku. Właśnie... Jak można dziedziczenia? Bo chodzi przecież, dziedziczenie dzisiaj mogą sobie sporządzać homoseksualiści testamenty, mogą sobie przekazywać majątki. Natomiast wstawienie jako homoseksualistów i nadanie im prawa do dziedziczenia ustawowego poumniejszy prawa i majątek naturalnej rodziny. Dzieci z pierwszego małżeństwa, małżonka, jest to oczywiste naruszenie kosztem rodziny naturalnej. Po prostu skandal. Także absolutnie, to już od razu teraz mówię, proszę Państwa, tego rodzaju przywileje, choćby no teraz pan minister Gowin, już tu słyszałam, że będą zgłaszać tego rodzaju projekt, również narusza konstytucję. Każdy przywilej dla homoseksualistów jest kosztem naturalnej rodziny.
A to, co mówi prezydent Komorowski, który też uważa, że może nie projekty osobne o związkach, tylko wprowadzenie zmian w różnych ustawach, w szczegółowych. I na przykład mówi, żeby zmienić też zapisy dotyczące dostępu dostępu do informacji medycznej. Możliwość zawarcia w trybie umowy wspólnoty majątkowej tworzącej konsekwencje takie jak na przykład opodatkowanie dziedziczne i tak dalej. Zaliczenie do pierwszej grupy spadkowej. Wstępowanie w stosunek najmu mieszkania po zmarłym. Prawa pochówku.
To są wszystko rzeczy, tak jak powiedziałam, niedopuszczalne, dlatego że nie można, ja właśnie widzę, że ta propozycja, którą pan prezydent Komorowski proponuje, jest obejściem z kolei konstytucji, ponieważ nie tworzymy ustawy, bo każda ustawa, czy będzie pana posła Żalka, jeśli tylko będzie zmierzała do przyznawania jakichkolwiek uprawnień, przywilejów związkom homoseksualnym, lesbijkom i homoseksualistom, zawsze będzie obejściem konstytucji, naruszeniem konstytucji. Więc oni rezygnują z tego, żeby nie drażniło w oczy, tylko będą, że jak powiem, tą drugą część, te przepisy wprowadzające i tu trochę damy, ale pod jakim tytułem to damy? Przecież nie można, to musi być koncepcja jakaś, jeśli dopisujemy obok małżonka i osób bliskich, które wiemy, kogo oznaczają i orzecznictwo wykształcone, wykształciło, jest ustalony jak dorobek, interpretacja tych pojęć. Jeśli dopisujemy nagle ni w pięć, ni w dziewięć osoby tej samej płci, właściwie obce w świetle prawa, łamiemy koncepcję rodziny. Rozwala to system prawny. I to jest oczywiście, to czyta oczywiście, jeśli pominiemy i nie damy tej ogólnej ustawy, bo przecież nie można dawać samych zmian, bo musi być jakiś punkt odniesienia. Najpierw trzeba powiedzieć, to co to? Z jakiego tytułu? A kto to tam wchodzi? Czyli ta ustawa, tylko ta ustawa w oczy kole. A jeśli nie ma tej ustawy, to jest jeszcze gorzej, bo nie ma punktu odniesienia i my nie wiemy, z czym to się łączy, jaką koncepcję to realizuje. Po co akurat w tej, a nie w innej ustawie mamy przywileje, tak jak mówiłam, czy podatkowe, czy to jest niedopuszczalne. Po prostu my, większość społeczeństwa będzie płaciła za te przywileje osobom homoseksualnym. Co więcej, ja się pytam, a kto zapracuje na emerytury dla osób homoseksualnych? Skoro oni nie mogą mieć dzieci, to my będziemy pracować na ich emerytury. Heteroseksualne dzieci rodziców heteroseksualnych będziemy jeszcze na starość utrzymywać. To jest po prostu bezczelność zwykła. No.
Pani profesor, czy pani zdaniem ta zapowiedź prowadzenia związków partnerskich to jest taki pierwszy krok do poszerzenia tych praw dla wszelkiej maści osób z mniejszości homoseksualnych?
Zawsze doświadczenia wszystkich krajów, w których prowadzono, pokazały, że to jest zawsze pierwszy krok. Bo jeśli pan uzna, że oni mogą najpierw na miasteczkę, to zaraz potem będą na stadzie równości. No jak już to uznaliśmy i taka zmiana jest społeczna, idziemy naprzód, to dlaczego nie mamy mieć jeszcze i tego prawa?
Coraz szersze otwieranie furtki.
Po plasterku, a potem dzieci. Człowiek ma instynkt ojcostwa albo macierzyństwa. To się nie da zabić i te dzieci będzie można potem sobie żądaniem takim występować.
Jakie będą konsekwencje adopcji dzieci przez parę homoseksualne?
Badania wszystkie, zresztą są dostępne, tutaj nie mówię żadnej, odkryłam Ameryki, pokazują, że najczęściej wyrasta osoba o podobnych skłonnościach. Osoba głęboko nieszczęśliwa, która nie zna ojca, matki. Dla prawidłowego rozwoju, to mówią lekarze, potrzeba rodziny, ojca, matki, naturalnych, najlepiej jeśli to są naturalni, ponieważ tam właśnie w rodzinach naturalnych, poza oczywiście patologicznymi przykładami, o tym nie mówimy, dziecko się najlepiej rozwija. I w zastąpienie dwóch pań, jak ja widzę, pan Eltona Johna i tego jego narzeczonego jakiegoś, którzy z tym biednym dzieckiem mają na rękach, po prostu głęboko współczuje. Jest to wielka krzywda dla dziecka i mi się wydaje, że w ogóle organy, jeśli są w jakichś państwach dotyczące, zajmujące się dobrem dzieci czy ochroną praw dzieci, absolutnie powinny interweniować. To również może dotknąć, czyli adopcja dzieci, dotknąć nas, wszystkich, inne osoby, które są heteroseksualne, które się, i dlatego tu się państwo zastanawiajcie, ponieważ nigdy, zobaczcie państwo, jaką praktykę tutaj przyjęto. To. Można z powodu biedy, urzędnik może przyjść, powiedzieć, człowieku, jesteś biedny, zabieramy ci dzieci, nie możesz ich kształcić. A niedługo, jeśli będziemy mieli taką praktykę, jaką występują na przykład ci profesorowie, pracownicy naukowi z listem wobec mnie, będzie można po prostu przegłosować i uznać, że ty nie masz prawa, bo ty masz poglądy takie nienowoczesne, zabieramy ci dzieci, bo jak okazuje się, pani minister Kudrycka napisała na swoim Facebooku, czy gdzieś na stronie internetowej, że profesor nie może przekazywać swojego światopoglądu. Jeśli będzie szkodliwy, to trzeba tu interweniować. Za światopogląd będzie można, za biedę, za... I te dzieci gdzie trafią? Trafią do rodziców. Przecież nie będzie, jeśli dopuścimy, po kolei te prawa będą poszerzane i dzieci rodziców heteroseksualnych będą mogły być przejmowane jak przedmiot.
Bo trafią do domu dziecka i z domu dziecka adopcja.
Nie będzie przeszkód osoby heteroseksualne. Dlaczego nie tamci? To jest po kolei. To jest po prostu już terror homoseksualizmu.
No, czyli rodzice, jeśli mają odrobinę wyobraźni, mogą...
Pamiętajcie państwo, macie chodzić do posłów. Trzeba zrobić wszystko, żeby uniemożliwić, ponieważ to zagrożenie jest teraz tym większe, że pan minister Gowin, no jakby już tutaj nie będziemy w tym jednym froncie, wszystko na to wskazuje. Macie państwo obowiązek, zanim ta ustawa, macie obowiązek, czy jesteście z SLD, czy jesteście z PSL-u, czy jesteście z Platformy, chodzić do posłów i żądać, żeby dalsze prace nie były prowadzone. Nigdy nie wiecie za parę lat, czy wasze dziecko albo wasz wnuk nie trafi do rodziny homoseksualnej albo lesbijskiej.
Pani profesor, pani wspomniała o tym liście, który, taki list donos, który grupa osób, pracowników nauki wystosowała do władz uczelni, w której pani wykłada. Pani profesor, nie liczą, że pani się opamięta, taki w ogóle język jest niesamowity. No i tutaj bardzo ostro panią krytykują i mówią, aby władze upomniały panią. Czy panią już władze upomniały, czy jak?
Nie, władze mnie nie upomniały i sądzę, że nie upomną. Co ma piernik do wiatra? taka, jestem pracownikiem naukowym, wykładam swój przedmiot, nie słyszałam o żadnych zastrzeżeniach ani ze strony studentów, ani ze strony władz uczelni, więc mi się wydaje, że taki rodzaj listów i odezw, nie tylko zresztą tych profesorów, tych nawet nie profesorów, bo tam się magistrzy, po prostu cała grupa, od razu właśnie ustalmy sobie, to jest list, proszę Państwa, osób związanych ze środowiskami lewackimi, genderowymi, feministycznymi, anarchistycznymi, które po prostu nie mogą znieść poglądów takich, jakie ja mam ja.
Innych niż oni mają.
Jest to ciężkie nadużycie prestiżu profesora. Jeszcze tylko kończę. Ciężkie nadużycie. Chcę powiedzieć, że te listy oczywiście są kłamliwe, dlatego że listy, które tutaj mam przed sobą, który podpisałem, jest pełen niepraw. List kłamliwy i w istocie chcę powiedzieć, że to jest list, który nawołuje do nienawiści wobec mnie. Czyli zwracam uwagę osoby, które oczekują dla siebie specjalnego traktowanie, są bardzo wrażliwe dla mniejszości, których funkcjonowanie jest sprzeczne z naturą, tak się umówmy, jest pełen nieprawdziwych. Ja nigdy nie porównałam na przykład człowieka do małpy, kogokolwiek, tak? Nigdy nie mówiłam rzeczy, które są nieprawdą, bo to, że twierdzę, że związek homoseksualny jest sprzeczny z naturą, to nie jest prawda, to jest fakt medyczny. Więc jest pełen kłamstw i tutaj mówienie na przykład, że homoseksualist jest wykreślony z listy zaburzeń, nie jest wykreślony, bo cały czas jest na liście chorób WHO jako zaburzenie psychiczne i behawioralne, więc jest list pełen kłamstw i oczywiście tak naprawdę to taki list wzywający do nienawiści, bo jest podjudza, bo oni cały krąg tych swoich sympatyków, widzę, że udało im się kilkudziesięciu, już że powiem, studentów włączyć, nadaje się tak naprawdę do prokuratora, bo wzywa do aktów agresji wobec mnie. Chcę powiedzieć Państwu, którzy podpisali ten list, że Państwo będziecie odpowiadać i cokolwiek się stanie, będziecie moralnie odpowiedzialni za ataki na moje biuro, za ataki na osoby podobnie myślące i wasze działanie jest mową nienawiści i wami powinien się zająć minister Boni.
Pani profesor, a pani czuje się zagrożona po tym?
Czuję się w pewien sposób zagrożona, dlatego że są wpisy w moim internecie, które dziesiątki na moim Facebooku, które pracownicy mnie usuwają. No po prostu ja oczywiście tego nie czytam, ale mówią mi koledzy, łącznie z tym, że oczywiście z groźbami śmierci.
A pani profesor, czy mamy wypowiedź pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, właśnie który skomentował ten list, donos, pod którym się między innymi pani Środa podpisała.
Nie rozumiem, znaczy rozumiem przyczyny tej nagonki, jakiej pani poseł Pawłowicz stała się obiektem. Warto zwrócić uwagę, że tę nagonkę robią czy organizują ludzie, którzy w przeszłości mieli związki z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. I to pokazuje, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Po prostu mają to we krwi, takie statne działanie.
Ura, ura i komura, fiołki w toalecie, kostka bauma na podwórach, pod dywanem śmiecie. Więc dlaczego jak wieść niesie, pyta ludzi wielu, zygać chce się, tak jak w PRL-u. Sejm handluje ustawami i złodziei kryje, premier i prezydent kłamią, a bezpieka żyje. Prokurator się dorabia na gangsterów w żołdzie, paragrafy chronią drani w rządzie i w nierządzie. Mamy niby wolną Polskę, a nie wiedzie czemu, żygać chce się, tak jak w Sejmie radzi tłum głów.
To wszystko na dzisiaj, drodzy Państwo. Bo bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Do tego tematu wrócimy. Jeszcze mamy wiele interesujących tematów na ten temat przygotowanych dla Państwa. Jedno takie krótkie stwierdzenie, jedno zdanie jednego z profesorów. W dziejach świata wszystkie cywilizacje i główne religie potępiały homoseksualizm. W koloniach amerykańskich czyny o podłożu homoseksualnym były karane śmiercią. Thomas Jefferson stwierdził, że homoseksualizm powinien być karany w przypadku mężczyzn kastracją, a w przypadku kobiet wycięciem dziury w przegrodzie nosowej o średnicy przynajmniej 1,5 cm². Do roku 1961 czyny homoseksualne były w Ameryce nielegalne.
Drodzy Państwo, to wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do słuchania naszej audycji. Chciałeś coś jeszcze, Janek, dodać?
Jeszcze na koniec mam taki smutny komunikat. W Kitchener umarł magister inżynier Marek Sawkiewicz, absolwent Politechniki Szczecińskiej, który się urodził i wychował w Bydgoszczy. To jest informacja dla jego znajomych i jeżeli ktoś chciałby być na pogrzebie świętej pamięci Marka Sawkiewicza, to proszę śledzić, a w prasie będzie chyba nekrolog.
Księże Jacku, dziękujemy serdecznie za przybycie do studia. Zapraszamy za tydzień.
No nie mam żadnych smutnych wiadomości na koniec. Miałem anegdotkę wesołą o świętej pamięci kardynale Gępie, ale to opowiem za tydzień.
Na zakończenie piękna kołysanka Diana Krol. Ponownie. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.
The day have fled my little sleepy head. Stars are in the sky. Time that the prayers were.